Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. We wtorek 7 kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. W dzisiejszym programie opowiemy o tym, co Watykan i włoski Kościół robi dla ofiar trzęsienia ziemi w Abruzji. Nadamy m.in. rozmowę z watykańskimi strażakami uczestniczącymi w akcji ratunkowej. Zaprezentujemy kwietniowy numer miesięcznika Miejsca Święte. Ksiądz Waldemar Turek w audycji Śladami Apostoła Narodów opowie o powstaniu pierwszego listu do Koryntian. Zapraszamy.
Trwa pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Abruzji. Dociera ona również z Watykanu. Już wczoraj o świcie, wcześniej niż telegram z wyrazami solidarności do arcybiskupa stolicy regionu, papież wysłał tam 3 samochody Watykańskiej Straży Pożarnej z ekipą obeznaną ze speleologią. Zabrała ona ze sobą artykuły pierwszej potrzeby i wyspecjalizowany ekwipunek. Jak doszło do tej akcji? Na ten temat rozmawialiśmy z szefem Watykańskiej Obrony Cywilnej, komendantem Domenico Gianni.
Watykańska jednostka straży pożarnej od wielu lat już współpracuje ze swymi kolegami, również dlatego, że większość naszych strażaków wywodzi się z włoskich jednostek. Zaraz po tym tragicznym trzęsieniu ziemi poinformowany został Ojciec Święty. Dla wszystkich było jasne, że naszym obowiązkiem jest udział w akcji ratunkowej. Jest to oczywiście udział symboliczny, bo przecież nasze środki są niepokaźne w porównaniu do potrzeb i z tym, czym dysponuje państwo włoskie. Tym niemniej czuliśmy, że powinniśmy pomóc w tej chwili wielkiego cierpienia i niebezpieczeństwa.
A konkretnie jak wygląda pomoc Watykanu?
W tym momencie na miejscu pracuje jedna grupa złożona z 8 strażaków, którymi kieruje jednak specjalista wysokiej klasy, inżynier De Angelis. Bardzo dobrze zna się na takich akcjach i jego pomoc została wysoko oceniona przez włoską obronę cywilną. Bardzo pomocny okazał się również nowoczesny sprzęt, którym dysponujemy w Watykanie. Nasi strażacy znajdują się w Onna, miasteczku, które legło w gruzach. Współpracują w tej chwili z włoskimi strażakami i policjantami.
Czym konkretnie się teraz zajmują?
Jak już wspomniałem, podlegają jednostkom włoskim, a konkretnie rzymskim. Wczoraj wynosili zwłoki, dzisiaj sprawdzają stan poszczególnych budynków. Starają się uratować to, co pozostało z mienia mieszkańców. A poza tym pomagają tym, którzy ocaleli. I trzeba powiedzieć, że obecność strażaków z Watykanu jest znakiem otuchy, jest dobrze odbierana, nie tylko przez ich włoskich kolegów, ale również przez tamtejszą ludność.
Mówił komendant Domenico Gianni, szef Watykańskiej Obrony Cywilnej. Po południu połączyliśmy się również z inżynierem Paolo De Angelis, który w Abruzji kieruje akcją watykańskich strażaków.
Aktualnie znajduje się w Onna, miasteczku, które zostało kompletnie zniszczone. Tylko w tym jednym miejscu wydobyto już 40 zwłok. Do nocy braliśmy udział w wyciąganiu ciał spod gruzów. Teraz natomiast oceniamy straty. Sprawdzamy statykę tych budynków, które się nie zawaliły. Z tymi, którzy ocaleli, wchodzimy na teren ich domostw, aby pomóc im wynieść to, co ocalało z ich mienia. Ludzie bardzo dobrze odbierają naszą pracę, bo brakuje im siły ducha, a obecność strażaków z papieskim herbem jest znakiem solidarności Ojca Świętego i to jest tu odbierane bardzo pozytywnie. My sami też jesteśmy bardzo zadowoleni z tej pracy. Wiele dla nas znaczy, zarówno po ludzku, jak i pod względem profesjonalnym.
Mówił inżynier Paolo De Angelis. Kataklizm, który dotknął wczoraj Abruzję, jest ciosem dla całego włoskiego narodu i kościoła, mówi przewodniczący Episkopatu Włoch, kardynał Angelo Baniasco.
Przeżywamy to z wielkim bólem. Myślimy o tych, którzy zginęli pod gruzami i o tych, którzy stracili swoich bliskich, nie mówiąc już o domach, mieniu, które niejednokrotnie stanowiło dorobek całego życia i żmudnej pracy. Zarazem jednak nasz ból jest naznaczony nadzieją, zaufaniem do Pana, który zawsze uobecnia się w głębi serca każdego człowieka, również poprzez solidarność i bliskość braci, a w szczególności wspólnot chrześcijańskich.
Kościół włoski przewidział w związku z tym specjalną zbiórkę.
Tak, przede wszystkim Krajowa Caritas we współpracy z oddziałami diecezjalnymi rozpoczęła zbiórkę darów. Obok tego włoscy biskupi postanowili przeznaczyć na ten cel nadzwyczajną kolektę, która będzie zbierana w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.
Tragiczne trzęsienie ziemi w Abruzji zbiegło się w czasie z rozpoczęciem Wielkiego Tygodnia. Jak Włosi, w tym poszkodowani, będą przeżywać wydarzenia paschalne?
Bardzo głęboko będziemy przeżywać przede wszystkim liturgię Wielkiego Piątku, ponieważ w kontekście męki i śmierci Chrystusa będziemy również myśleć o cierpieniu i śmierci ofiar trzęsienia ziemi. W samej Abruzji tamtejszy arcybiskup i jego kapłani będą na miarę możliwości sprawować święte obrzędy. W przyszłości na pewno odbudują wszystko, co da się odbudować. Ale teraz najważniejsze jest odbudowanie nadziei w ludzkim sercu.
Mówił kardynał Angelo Bagnasco, przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch. Zdaniem ordynariusza abruzyjskiej archidiecezji Chieti-Vasto, arcybiskupa Bruno Forte, wczorajsze trzęsienie ziemi w żadnej mierze nie umniejszy tegorocznych świąt wielkanocnych.
Paradoksalnie w tym roku będziemy je przeżywać jeszcze intensywniej, ponieważ centralne przesłanie Ewangelii polega właśnie na tym, że Bóg jest blisko tych, którzy cierpią. Więcej, On sam się obarczył naszym cierpieniem. Oczywiście wielkie pytanie, dlaczego Bóg to dopuścił, będzie powracać również w naszych modlitwach i rozważaniach. Ale powróci również pewność, że Bóg nie opuszcza swego ludu w chwili próby. Że Bóg przyjmuje w swe miłosierne objęcia wszystkie ofiary tego kataklizmu. Pamiętamy, że dla wielu nowożytny ateizm narodził się po trzęsieniu ziemi w Lizbonie w 1755 roku z rozważań nad poematem Voltaire'a o tym trzęsieniu ziemi. Z takiego rozumowania, jeśli istnieje Bóg Wszechmogący, dlaczego nie jest na tyle dobry, aby zapobiec temu, co się stało? Takie rozumowanie jest jednak zbyt proste, bo Bóg, którego my jesteśmy świadkami, nie jest wielkim lalkarzem, który porusza światem niczym kukiełkami. Istnieje Bóg, który przyjął krzyż i cierpienie. Również krzyż tego, że nie potrafimy wszystkiego poznać i przewidzieć. Bóg, który wzywa nas do pokory. Ale myślę, że również nauka musi dziś czuć to wezwanie do pokory wobec tych zniszczeń, których nie jest w stanie przewidzieć i kontrolować.
Mówił arcybiskup Bruno Forte, ordynariusz abruzyjskiej archidiecezji Chieti-Vasto. Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
W najnowszym numerze miesięcznika Miejsca Święte na czytelników czeka wspaniała wyprawa na Wyspę Wielkanocną, którą miejscowi nazywają Oczy patrzą na gwiazdy. Historia tego odkrytego w Wielkanoc 1722 roku kawałka lądu dla badaczy wciąż pozostaje owiana tajemnicami. Główną jego zagadką są zbudowane przed wiekami ogromne posągi o ludzkich kształtach. W miejscach świętych czytelnicy mogą przeczytać o związanych z historią wyspy teoriach na temat ich powstania, a także zapoznać się z nie mniej ciekawą jej teraźniejszością. Wyspa Wielkanocna administracyjnie należy do Chile, które od wschodu graniczy z Argentyną, więc kolejne materiały w kwietniowym numerze Miejsc Świętych dotyczą tych dwóch krajów Ameryki Południowej. Dzięki ciekawym reportażom i artykułom można bliżej je poznać, na przykład wybierając się na wędrówkę po stolicy Argentyny Buenos Aires, by za sprawą barwnych opisów i fotografii ważnych obiektów poczuć atmosferę miasta. To tu, przed wiekiem, narodziło się tango, które nadal bywa tańczone wprost na ulicach przy dźwiękach akordeonu. Z Miejsc Świętych można się dowiedzieć, jak ten pełen energii taniec slamsów przewędrował na salony Europy, stając się jednym z najpopularniejszych tańców towarzyskich na świecie. Z kwietniowych Miejsc Świętych można dowiedzieć się też o historii kościoła w Argentynie i Chile, o dziejach chrystianizacji tych krajów, słynnych postaciach tamtejszego kościoła, a także o męczennikach za wiarę. W Argentynie i Chile od końca XIX wieku mieszka liczna Polonia. Najnowsze miejsca święte mogą więc przybliżyć czytelnikom postacie wielu polskich imigrantów, zarówno tych znanych jak Ignacy Domejko, jak i zupełnie zapomnianych. Poznanie ich sylwetek pozwala zrozumieć, dlaczego w Ameryce Południowej Polska i Polacy cieszą się tak pochlebną opinią. Zapraszam do lektury kwietniowych miejsc świętych, w których jak zwykle ciekawe artykuły i reportaże opatrzone są pięknymi fotografiami opisywanych miejsc.
Śladami apostoła narodów.
Święty Paweł pisze pierwszy list do Koryntian.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
W Efezie, miejscu dłuższego pobytu apostoła odbywającego trzecią podróż misyjną, powstał pierwszy list do Koryntian. Jego adresatami są mieszkańcy Koryntu, w którym apostoł przebywał podczas swej drugiej podróży misyjnej. Niektóre dane zamieszczone w liście pozwalają przypuszczać, że został on napisany orientacyjnie w latach 56-57. Bezpośrednim powodem napisania listu była wizyta ludzi Chloe oraz specjalne poselstwo przybyłe z tamtego miasta, donoszące o nieporządkach i nadużyciach, jakie się zdarzyły w niedawno założonej gminie. Ponadto wierni Koryntu zwrócili się do apostoła z prośbą o wyjaśnienie niektórych wątpliwości, jakie zrodziły się w ich umysłach w odniesieniu do wiary i moralności. Apostoł zatem zachęca skłóconych chrześcijan, aby byli zgodni i by nie było wśród nich rozłamów, by byli jednego ducha i jednej myśli, bo przecież Chrystus jest niepodzielny. Mówi następnie o prawdziwej mądrości chrześcijańskiej, która zapewni jedność wierzącym. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Apostoł ustosunkowuje się też do kwestii przedstawionych mu przez Koryntian w odniesieniu do małżeństwa i dziewictwa, spożywania mięsa ofiarowanego bożkom pogańskim i porządku na zebraniach liturgicznych. W dalszym ciągu listu Paweł omawia nadzwyczajne dary Ducha Świętego zwane charyzmatami, udzielane przez Boga dla pożytku powszechnego i dobra Kościoła. Ich różnorodność świadczy o niezwykłym entuzjazmie religijnym, jaki przeżywały pierwsze gminy chrześcijańskie. Ponad wszystkie dary wynosi Paweł chrześcijańską miłość, której poświęcił najpiękniejszą stronę swej pisarskiej działalności, słynny hymn o miłości, stanowiący jeden z najwznioślejszych tekstów całej Biblii. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Rodzaj literacki hymnu o miłości jest trudny do zdefiniowania. Nie jest on ani opisem, ani wywodem filozoficznym, ale raczej jakąś pieśnią zbudowaną trochę na wzór psalmów. Hymnem, w którym wyraża się wiele entuzjazmu. Tkwi w nim tyle uczucia, że może ono pochodzić tylko z najczystszych przeżyć miłości. Nic dziwnego, że w ciągu wieków hymn ten stał się jednym z najbardziej komentowanych, cytowanych i medytowanych tekstów Pisma Świętego. Do dzisiaj stanowi duchową inspirację dla wielu ludzi, zarówno wierzących, jak i wątpiących. Tych, którzy są na bardzo wysokim poziomie życia duchowego, jak i tych, którzy dopiero nawiązują relację z Bogiem. Warto przytoczyć tu kilka świadectw. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus pisze: kiedy wielkie moje pragnienia zaczęły się stawać dla mnie męczeństwem, otwarłam listy świętego Pawła, aby znaleźć jakąś odpowiedź. Przypadkowo wzrok mój padł na 12 i 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Natrafiłem na zdanie, które podniosło mnie na duchu. Starajcie się o większe dary, ja zaś wskażę wam drogę jeszcze doskonalszą. Apostoł wyjaśnia, że największe nawet dary niczym są bez miłości i że miłość jest najlepszą drogą bezpiecznie prowadzącą do Boga. Wtedy wreszcie znalazłam pokój. O tak, znalazłam już swe własne miejsce w Kościele. Miejsce to wyznaczyłeś mi Ty, Boże mój. W sercu Kościoła, mojej Matki, ja będę miłością. Jeden z francuskich egzegetów, Toussaint, pisał na początku XX wieku w odniesieniu do hymnu Pawłowego: zdawałoby się, że natchnienie z wysoka, aby dotrzeć do nas, przemówiło na chwilę językiem aniołów. Nigdy głos ludzki nie zdobył się na podobne akcenty dla sławienia tego, co na ziemi jest najbardziej boskie. Nigdy natchnienie prorocze nie wzniosło się na wyżyny równie zawrotne. Cały ten fragment jawi się przed nami jak wspaniała wizja najwznioślejszego ideału, którego śladu na próżno poszukiwałoby się w świecie realnym. Znany reżyser Krzysztof Kieślowski opowiada w filmie niebieskim o kobiecie, która traci w wypadku samochodowym męża i kilkuletnią córeczkę. Bohaterka przeżywa wiele wewnętrznych i zewnętrznych trudności, by rozpocząć nowe życie w całkowicie nowej sytuacji. Tragicznie zmarły mąż Julii był wybitnym kompozytorem przygotowującym koncert na cześć jednoczącej się Europy. Na zakończenie filmu, mówiącego o powrocie do życia i nadziei, słyszymy pięknie śpiewany w oryginalnym języku greckim hymn o miłości z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, ze szczególnym wyeksponowaniem słów: tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość.
Była to audycja
Śladami Apostoła Narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.